Raz, dwa, trzy, próba nagrywania, raz, dwa.
This call is being recorded. Please enter the conference ID, followed by the pound or hash key. Please hold while I try to connect you.
Dzień dobry Państwu, z tej strony MSWiA. Czy nas widać i słychać? Raz. Dzień dobry Państwu, z tej strony MSWiA. Czy nas widać i słychać?
Dzień dobry, widać i słychać Państwa.
Super, dziękujemy serdecznie.
Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Witam pana Bogdana, słyszymy się?
Witam pana Stefana, słyszymy się, widzimy się, także
zgadnie.
Ja też powiem dzień dobry.
Dzień dobry profesorze, witam.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Cześć Mirko.
Cześć. Ja jestem Stefany, starszy dentysta Trwałego Postu.
Tak.
Dzień dobry wszystkim.
W nocy wróciłem.
Dzień dobry.
Później się dzwonimy Mirka dziś wieczorem, dobra?
Dobrze. No i żadnego problemu, dzwonimy się. Podeślijmy.
Super.
Wszystkie upoważnienia.
Czy Państwo, którzy są na zdalnym, nie słyszą teraz?
Tak, dzień dobry Państwu.
Bo słyszymy Państwa wszyscy.
Witamy serdecznie.
Proponuję na razie wyciszyć mikrofony, a potem najwyżej odciszać, kiedy się będzie mówić.
Dobrze, tak będziemy robić. Witamy serdecznie.
Szanowni Państwo, Panie Ministrze, Pani Minister, Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich na 83. posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. To już drugie posiedzenie w tym roku. Bardzo się cieszę, że możemy się już po raz kolejny spotkać, czyli w zasadzie powrócić do tego rytmu pracy komisji, który był w minionych latach, gdy spotykaliśmy się mniej więcej co kwartał w celu rozmowy o ważnych sprawach mniejszości. Witam serdecznie i oddaję głos dla pana ministra Tomasza Szymańskiego.
Dziękuję serdecznie, panie współprzewodniczący, szanowni państwo, panie minister. Witam serdecznie. Zaproszeni goście, również te osoby, które są z nami w sposób hybrydowy, online. Dziękuję, że zechcieliście Państwo uczestniczyć również w tej formule. Moi drodzy, to jest drugie posiedzenie Komisji Wspólnej. Oczywiście w międzyczasie nie było tak, że nie pracowaliśmy. Z częścią z Państwa widzieliśmy się w trybie roboczym na spotkaniach, które organizowane były w terenie, zarówno w województwie dolnośląskim, śląskim, jak i podlaskim. W ramach jakby cyklu spotkań w terenie odbyliśmy szereg spotkań z przedstawicielami, pełnomocnikami wojewodów w tychże miejscowości, w tychże województwach, ale także oczywiście z organizacjami reprezentującymi mniejszości narodowe i etniczne. W międzyczasie oczywiście również spotkaliśmy się tutaj, dokładnie na tej sali, z pełnomocnikami wojewodów w trybie roboczym, w trybie jakby takim zapoznawczym, ponieważ jak doskonale Państwo wiecie, w wyniku wyborów samorządowych zaszły pewne zmiany, również pewne korekty, a także rotacje na stanowisku pełnomocników i wówczas przyjęliśmy taką strategię, że też oczywiście musimy zrobić odprawę z pełnomocnikami, musimy się wzajemnie poznać, zdefiniować sobie obszary do wspólnej, wzajemnej współpracy, a także zadaniować się co do bieżących działań i jakby naszej wizji współpracy w zakresie wzajemnego kontaktu strony rządowej właśnie z wojewodami i pełnomocnikami, którzy naszym zdaniem powinni stanowić trzon wzajemnych relacji, utrzymywania wzajemnych kontaktów z organizacjami mniejszościowymi działającymi w terenie. Szanowni Państwo, w trybie roboczym również spotkaliśmy się w ostatnią środę z panem ministrem Tomaszem Siemoniakiem, gdzie sobie również ustaliliśmy pewien zakres wzajemnych relacji, współpracy. Spotkanie miało oczywiście charakter też roboczy, ponieważ podczas tego spotkania wręczony został panu ministrowi Siemoniakowi bilans otwarcia, który przekazał pan doktor Kuprianowicz, któremu zresztą gratuluję kolejnego nominowania, kolejnego wyboru na stanowisko współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. I postanowiliśmy wspólnie, że do bilansu otwarcia, do szczegółów, które tam zostały zawarte przez stronę mniejszościową, odniesiemy się w możliwie najkrótszym czasie. Minister zresztą w sposób jednoznaczny zapowiedział to, że po głębokiej analizie, po wzajemnym jakby ustosunkowaniu się do tez, które tam są zawarte, przedstawimy Państwu, oczywiście najpierw podzielę się tą opinią, pozwolicie Państwo, ze współprzewodniczącym Kuprianowiczem, do czego żeśmy się umówili podczas spotkania przed komisją i wówczas zaprezentujemy Państwu pełną diagnozę i pełne jakby omówienie Państwa oczekiwań i naszych propozycji. Oczywiście będziemy starać się robić to w drodze konsensusu i wzajemnych jakby i wzajemnego zrozumienia i partnerskich relacji w tym obszarze. Także, szanowni Państwo, mimo wakacji będziemy nadal pracować, podtrzymuję swoją aktywność w terenie. Będziecie Państwo również informowani o naszych planach wyjazdowych co do odwiedzin w kolejnych województwach, co do spotkań z pełnomocnikami, ale także spotkań z poszczególnymi mniejszościami na terenie województw. Także, szanowni Państwo, mamy dzisiaj porządek obrad, który został Państwu przedstawiony. Będę bardzo prosił o to, żebyśmy, też prosiłem o to pana współprzewodniczącego, żebyśmy trzymali się ram czasowych ze względu na to, że mamy również inne obowiązki. Ja mam również jeszcze zespół programowania prac rządu, do którego jestem w którym jestem zobowiązany uczestniczyć. Także, szanowni Państwo, rozpoczynamy nasze posiedzenie. Oddaję głos panu współprzewodniczącemu.
Jako drugi punkt porządku obrad wpisany jest wręczenie powołań dla nowych członków Komisji Wspólnej. Rozumiem, że nowych powołań w tym momencie nie mamy.
Ze względu na to, że premier powołań nie ma.
Znaczy chciałem, korzystając z okazji, poinformować wszystkich, że ostatnio powołanym członkiem komisji jest pan Igor Łukaszuk, którego po raz pierwszy witam, gdy przybył już jako członek komisji wspólnej na poprzednim posiedzeniu, akurat w trakcie posiedzenia komisji wspólnej została podpisana akt powołania pana Igora Łukaszuka. Ten akt powołania został mu wręczony w Białymstoku na posiedzeniu sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, także witam serdecznie jeszcze raz nowego członka Komisji Wspólnej. Rozumiem, że teraz będziemy oczekiwać na kolejne, dalsze trwanie procedury powołania kolejnych członków komisji. Trzeci punkt posiedzenia, dzisiejszego posiedzenia, było to przewidziane wystąpienie ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Wynikało to z faktu, iż nowym ministrem spraw wewnętrznych i administracji został pan Tomasz Siemoniak. Z tych informacji, które od niego uzyskaliśmy, niestety dzisiaj jest poza Warszawą ze względu na ważne obowiązki państwowe. Bardzo żałował, że nie może być dzisiaj z nami. Deklarował, że na najbliższym posiedzeniu będzie starał się być obecny, aby spotkać się z nami. Chciałem tutaj zaznaczyć, że pan minister Tomasz Siemoniak był współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, człowiekiem, którego mniejszości bardzo dobrze wspominają jako współprzewodniczącego. Właśnie wtedy, w czasie kadencji pana ministra Siemoniaka, udało się wypracować model funkcjonowania Komisji Wspólnej i rozwiązać wiele istotnych problemów mniejszości. Stąd też mniejszości z wielką nadzieją przyjęły informację o tym, że właśnie pan Tomasz Siemoniak został ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Bardzo liczymy na to spotkanie na kolejnym posiedzeniu
co
Komisji
Wspólnej.
Co zapowiedział oczywiście. Czwarty punkt porządku obrad.
Jeżeli można jeszcze, pozwólcie państwo, że będziemy tak się uzupełniać jakby w swoim głosie. Na spotkaniu, które mieliśmy robocze, również z udziałem pana Ryszarda Gali, doradca marszałka Sejmu, pana Szymona Hołowni, również sobie założyliśmy jakby pewną koncepcję wzajemnych współpracy, relacji, spotkań, które będą miały również taki charakter półformalny, mając na uwadze robocze pewne wyjaśnianie pewnych kwestii, które są również niezwykle istotne z punktu widzenia jakby cyklu pracy Komisji Wspólnej, ale także tych bieżących relacji. Tutaj minister Siemoniak wyraźnie zobowiązał się do tego, że te kontakty, robocze kontakty będą utrzymane, że będziemy spotykać się regularnie i pewne rzeczy, które będą kluczowe ze względu na ciągłość pracy i jakby ważność pewnych rzeczy, które są kluczowe, że będzie podtrzymywana. Dlatego też cieszę się i zapowiedział to właśnie minister, że na kolejnym posiedzeniu komisji z całą pewnością będzie. Mam nadzieję, że, znaczy jestem przekonany, że na tym kolejnym posiedzeniu komisji będziemy mogli poświęcić dużo czasu na ten raport otwarcia, ponieważ będziemy mieli przedyskutowane pewne kwestie i będziemy mogli państwu przedstawić nasze założenia, które państwo interesują. No, jest to obszerna materia, jest to materia, która łączy bardzo wiele wątków, dlatego też minister zobowiązał mnie do tego, że musimy znaleźć po prostu czas i możliwość, żeby przedstawić państwu pewną formułę współpracy.
Bardzo dziękuję za tę deklarację. Jest to niezwykle ważne, aby komisja pracowała nie tylko na posiedzeniach, ale także w okresie między posiedzeniami, aby był normalny rytm współpracy między ministerstwem a stroną mniejszościową Komisji Wspólnej, czy szerzej stroną rządową, bo przecież jest to Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Także bardzo cieszymy się na te deklaracje i jestem przekonany osobiście, że będą one zrealizowane. Rozumiem, że możemy przejść do kolejnego punktu, bardzo ważnego. Nieprzypadkowo zaproponowaliśmy go jako pierwszy merytoryczny punkt tego posiedzenia. Nazwa tego punktu brzmi oświata mniejszościowa, kluczowe postulaty mniejszości narodowych i etnicznych, powołanie zespołu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych do spraw edukacji i określenie jego zadań. Bardzo proszę o zabranie głosu panią minister.
Szanowni państwo, zebraliśmy mniej więcej te uwagi, oczekiwania i również wątpliwości, które wypływają ze strony mniejszości dotyczące edukacji. Jest dla nas dość jasne, że jeżeli chcemy rozwiązać większość tych problemów, to musimy mieć zespół do spraw edukacji wyłoniony z Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych. Powiem szczerze, że tych problemów, o których zwracają się mniejszości, jest całkiem sporo. Po pierwsze, kadra nauczycielska, kwestia doskonalenia, kwestia metodyków, to wszystko, co się wiąże z kadrą nauczycielską. Zaopatrzenie w podręczniki pomocy dydaktycznej. Tutaj przypomnijmy, że w przypadku podręczników dla mniejszości, oczywiście poza tymi jak mniejszość niemiecka, gdzie możemy w dużo większym stopniu liczyć też na ogólnodostępne podręczniki, to dość poważnym problemem jest to, że wydawnictwa nie podejmują się produkcji tego typu podręczników i wszystkie one są elementem zamówień ze strony ministerstwa. Kolejne to jest finansowanie oświaty mniejszościowej, kwestia organizacji form realizacji nauczania skierowanego do mniejszości. Proszę Państwa, mamy taką sytuację, że w tej chwili mamy nawet pewną niespójność między zapisami ustawowymi, a zapisami rozporządzenia. Właściwie dokładnie rzecz biorąc, nie za mocno wiadomo, jak działać w sytuacjach, w których rzeczy są nieuregulowane ustawowo, natomiast są na poziomie rozporządzeń. Kolejna kwestia to jest nauka drugiego języka obcego nałożonego przez uczniów mniejszości. To szczególnie dla mniejszości niemieckiej to jest problem, ponieważ w sytuacji, w której ten język jest nauczany w szkole podstawowej, to potem w klasie 7-8 powinien być nauczany jeszcze jeden język jako język mniejszości, co szczególnie w mniejszych miejscowościach znalezienie nauczyciela języka pierwszego, języka mniejszości, potem języka drugiego nowożytnego jest często problemem, w związku z tym mniejszość niemiecka chciałaby, żeby ten język był jednocześnie językiem drugim nowożytnym, czyli żeby nie trzeba było realizować trzeciego języka w szkole podstawowej i tutaj też musiałoby to znaleźć rozwiązanie prawne. I kolejna kwestia, egzamin z języka mniejszości, egzamin z języka obcego nowożytnego. Tu chodzi o to, co mogą uczniowie zdawać na maturze, na jakim poziomie i w jakiej postaci mogą zdawać język i na razie ustawowo mamy zapis, co więcej, o obowiązku zdawania języka mniejszości w sytuacji, w której ktoś uczestniczy do oddziału, ale na przykład niesprecyzowane jest, co jeżeli uczestniczy w takim języku w szkole, która ma tylko oddziały mniejszościowe, a jednocześnie ma uczniów, którzy z tych języka rezygnują. W związku z tym tutaj też jest poważny problem. No i jeszcze nauczanie w języku mniejszości, czyli kwestia tego, że bardzo często okazuje się, że jednymi przedmiotami, które są nauczane w języku mniejszości albo w języku w klasie dwujęzycznej są takie przedmioty jak, nie wiem, WF, co nie muszę tłumaczyć, że doprowadza do jakiejś aberracji. Dobrze. Proszę Państwa, w związku z tym, jak widać, tych tematów jest kilka i co więcej, problem polega na tym, że czasami mam wrażenie, że oczekiwania poszczególnych mniejszości są różne. Więc bez zespołu wspólnego, który mógłby wypracować jakiś model, który byłby satysfakcjonujący dla wszystkich, mam wrażenie, że nie jesteśmy w stanie tej sprawy satysfakcjonująco dla wszystkich rozwiązać.
Bardzo dziękuję za tę deklarację, pani minister. Bardzo się cieszymy, bo z naszej perspektywy jako mniejszości jest niezwykle istotne, aby tak się stało, bo w poprzednich latach na różnych momentach podejmowano jakieś fragmentaryczne rozmowy. Niestety nie było całościowego podejścia. Potem, nawet jeżeli takie rozmowy były podejmowane, to wszystko zawisało w próżni, nie miało żadnego dalszego ciągu. Można tu jeszcze też dodać, że kilka lat temu wynikiem prób z naszej strony rozmów były ankiety, które wypełniały organizacje mniejszościowe, które włożyły w to dużo wysiłku, więc jest żywy materiał, który jest przygotowany, który jest już w jakiś sposób opracowany, zebrany, więc to też jest punkt wyjścia do jakiejś dalszej rozmowy. No i od początku proponowaliśmy powołanie takiego stałego zespołu do spraw mniejszości i wydaje się nam, że tutaj należałoby na to pójść jakby dwutorowo. Z jednej strony kwestia powołania zespołu do spraw mniejszości w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Jak mówi regulamin komisji, stałego zespołu, więc też mamy paradoks. Mamy 19 rok istnienia komisji i zostanie powołany stały zespół komisji w tym momencie. Ale z drugiej strony są kwestie bieżące i ten zespół będzie zajmować się strategicznymi kwestiami, poszukiwaniem jakby nowej formuły i doprecyzowaniem wszystkiego, co budzi wątpliwości i co wymaga zmian. Natomiast są też kwestie bieżące wynikające chociażby z zmiennych interpretacji, które się pojawiły w ostatnich latach. I wydaje się nam, że należałoby pójść dwutorowo. To znaczy z jednej strony jak najszybciej powołać zespół do spraw edukacji, formułę, jaką za chwileczkę wypracujemy, to jedno. I żeby on zaczął jak najszybciej tę pracę, żeby poszukiwać rozwiązań prawnych, nowych rozwiązań prawnych, ale z drugiej strony jest kwestia spraw, które wyniknęły w związku ze zmianą interpretacji przepisów w ciągu ostatnich 6-7 lat. I z takich przykładowych kwestii, które chciałbym wymienić, to chociażby kwestia nauczania języka mniejszości, a języka obcego w klasie 7-8. To była kwestia, która nie wynikała ze zmiany przepisów, tylko z dynamicznej zmiany interpretacji przepisów, bo był pewien stan, potem nic się nie zmieniło w przepisach prawa, ale zmieniała się interpretacja ze strony ministerstwa. Podobna kwestia była z funkcjonowaniem szkół, które my określamy jako szkoły mniejszościowe, gdy nagle się okazało, że nie mogą istnieć szkoły, gdzie wszyscy uczniowie uczą się języka mniejszości. Wcześniej takie szkoły istniały. Znowu zmieniła się interpretacja przepisów ze strony ministerstwa. Czy inna kwestia, którą też tutaj chciałem dodać, kwestia funkcjonowania międzyszkolnych zespołów nauczania języków mniejszości. Wcześniej bardzo często było to tak, że te zespoły funkcjonowały formalnie w ramach jakiejś szkoły, ale realnie zajęcia w tych zespołach odbywały się w soboty czy w niedzielę w siedzibach organizacji mniejszościowych, przy świątyniach, jeżeli życie mniejszości było organizowane łącznie z życiem religijnym. W ciągu ostatnich kilku lat zmieniło się to, zaczęto bardzo surowo wymagać tego, aby przynajmniej w wielu takich miejscach to się zmieniło nagle, zaczęto wymagać tego, żeby to nauczanie odbywało się wyłącznie w szkole i wyłącznie od poniedziałku do piątku, co radykalnie, realnie zmieniło sytuację. To też nie wynikało ze zmiany przepisów, ale ze zmiany interpretacji przepisów. W związku z tym nasza jest propozycja taka, żeby z jednej strony zaczął działać zespół do spraw edukacji, z drugiej strony, żeby też w rozmowach z ministerstwem te kwestie wynikające ze zmiany interpretacji przepisów wyjaśniać, ponieważ to zaburzyło porządek wcześniejszego funkcjonowania oświaty mniejszościowej. Jeśli chodzi o zespół do spraw mniejszości, moja propozycja byłaby taka, aby w skład tego zespołu weszli członkowie komisji ze strony mniejszościowej, weszli członkowie komisji wspólnej reprezentujący te społeczności, których kwestia dotyczy, no bo przecież nie wszystkie mniejszości mają nauczanie w ramach systemu oświaty, więc siłą rzeczy niekoniecznie oni są zainteresowani w ogóle tym tematem, bo ich nie dotyczy, więc taka byłaby propozycja, ale z drugiej strony, żeby w skład tego zespołu weszli też od poszczególnych społeczności po jednym ekspercie, jako stałym członku zespołu do spraw edukacji, ponieważ członek komisji wspólnej nie musi być specjalistą od spraw oświaty i wydaje się, że korzystnym byłoby, żeby każda społeczność wskazała też jednego eksperta, który zajmuje się w danej społeczności problematyką oświaty mniejszościowej. Natomiast jeśli chodzi o stronę rządową, no to oczywiście tutaj nie chcemy ingerować w to, no bo jest to decyzja suwerenna strony rządowej, natomiast wydaje się, że wskazanym byłoby, aby obok ważnego grona przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, także byli tam przedstawiciele innych resortów, w szczególności ministra właściwego do spraw mniejszości, czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, może Ministerstwa Finansów, no ale to oczywiście pozostawiamy już dla strony rządowej, jaki by był skład osobowy. Pani minister chciała zabrać głos, bardzo proszę.
Ja chciałam powiedzieć jedną rzecz, że skład jest dość precyzyjnie jakoś w regulaminie komisji wyznaczony, że oczywiście przedstawiciele mniejszości, którzy są zainteresowani, tam jest przedstawiciel Ministerstwa MSWiA, Ministerstwa Oświaty, nie wiem dlaczego GUS-u, ale eksperci mogą brać oczywiście udział, ponieważ jest wskazane, że w pracach komisji z głosem doradczym mogą uczestniczyć eksperci, w szczególności przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych oraz środowisk naukowych. Więc proponuję, żebyśmy wyszli z założenia, że w skład komisji wchodzą przedstawiciele komisji, w skład zespołu przedstawiciele komisji, natomiast z głosem doradczym każdy może mieć przedstawiciela w postaci eksperta, ale to nie jest już członek zespołu, tylko doradca, który uczestniczy w pracach komisji.
Znaczy chodziło mi o to, żeby to był stały doradca, żeby nie było dynamiki, żeby jednak ważne byłoby dla nas, dla skuteczności prac, żeby to była konkretna osoba z danej społeczności jako ekspert, żeby ona była zaangażowana w pracę tego zespołu jako stały doradca, bo po prostu w tym
powiem procesie. Szczerze, pozostawiam to już głównemu gospodarzowi, czyli Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast czytam po prostu regulamin komisji, kto wchodzi w skład zespołu, a kto może być ciałem doradczym, czyli w tym wypadku ekspertem.
Mając na uwadze oczywiście jakby warstwę merytoryczną, o której pani minister wspomniała, rozumiem, że stały doradca wiąże się również z innymi konsekwencjami budżetowymi, na co też oczywiście jest niezwykle kluczowe, bo to też trzeba o tym pamiętać, że działamy w ramach budżetu, który mamy. Oczywiście o budżecie również w kontekście dalszych działań będziemy państwa informować, dlatego też formuła jakby doradztwa, stałego doradztwa, która wiąże się z pokrywaniem kosztów na rzecz takich doradców, pozostanie jakby do rozważenia. Tak jak sam pan rozumie, no są pewne zobowiązania budżetowe i musi mieć pokrycie na to w budżecie.
Myślę, że mamy więc wypracowany pewien model. Teraz kwestia samej procedury. Myślę, że ze strony mniejszościowej my we własnym gronie uzgodnimy drogą rozmów, kto z członków Komisji Wspólnej wszedłby do tego zespołu i także, aby wskazać tych ekspertów z poszczególnych społeczności. I natomiast oczywiście będziemy też czekać na informacje ze strony rządowej, kto będzie ze strony rządowej w składzie, personalnie już w składzie tego zespołu. Możemy taką formułę przyjąć?
Oczywiście, że tak.
I w tym momencie chciałem też otworzyć dyskusję, ponieważ poza kwestią powołania zespołu jest też kwestia tych kwestii otwartych w związku ze zmianą interpretacji przepisów i tutaj bardzo prosiłbym o zabranie głosu przedstawicieli mniejszości, my uzgodniliśmy to na stronie mniejszościowej, że będzie taki, można powiedzieć, całościowy wielogłos strony mniejszościowej, poza moją wypowiedzią, także pana Rafała Bartka i pana Igora Łukaszuka. Bardzo proszę, Rafał Bartek.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie ministrze. Pani minister, rzeczywiście ten problem, na który również pani minister wskazała, o którym rozmawiamy od kilku miesięcy, no my byśmy jednak może prosili, bo rozumiemy intencje zespołu, ale zespół ma to do siebie, że on potrzebuje, musi się konstytuować, rozpocząć pracę, gdzieś tam to będzie jakiś czas wymagało, wchodzimy w okres wakacyjny. Tymczasem jest ta kwestia i o tym rozmawialiśmy wczoraj na posiedzeniu strony mniejszościowej. Są te kwestie wynikające tylko i wyłącznie, można powiedzieć, z niekorzystnych, bardzo negatywnych interpretacji prawa w ostatnich latach. I do tej kwestii należy zaliczyć kwestię interpretacji prawa dotyczącą możliwości łączenia nauczania języka niemieckiego jako obcego i nauczania języka niemieckiego jako mniejszości. Dlatego, że wcześniej, jak powstały gimnazja, kiedy po raz pierwszy się to pytanie pojawiło, wprowadzony został drugi język, ta interpretacja mówiła, że to jest dopuszczalne. Przepisy się nie zmieniły, tylko w 2018 roku zmieniono w tym zakresie interpretację na tą niekorzystną i ona trwa po dzień dzisiejszy, z skutkiem bardzo negatywnym dla tych dzieci, dlatego że, tak jak już pani minister wspomniała, to jest raz kwestia tego, że te dzieci, które uczą się języka niemieckiego ze względów różnych, nie tylko na brak nauczycieli, ale też ze względu na egzamin ósmoklasisty i inne powody, kończą 9% przypadków edukację języka niemieckiego jako mniejszości w 6 klasie szkoły podstawowej. Możemy więc powiedzieć, że państwo polskie inwestuje niemałe środki na edukację języka niemieckiego jako mniejszości. Z informacji ministerstwa wynika, że to są naprawdę bardzo duże środki, ale nie robi tego do końca efektywnie, dlatego że dzieci nie kończą nawet jednego etapu szkolnego z nauczaniem języka niemieckiego jako mniejszości. Wchodząc w inną formułę, nie mają tego w ogóle odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, bo nie mogą mieć, dlatego że nie zakończyli całego pełnego cyklu edukacji języka mniejszości. W ślad za tym nie mają również historii i kultury odnotowanej na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. I bardzo byśmy prosili, łącznie to jeszcze pewnie mój kolega z mniejszości białoruskiej odniesie się do tej kwestii białoruskiej, ale bardzo byśmy prosili, aby te kwestie, które wynikają z negatywnej, niekorzystnej dla środowisk mniejszościowych interpretacji prawa, rozwiązać w takim osobnym trybie, no nie ukrywam, że pilnym i najlepiej ze skutkiem dla nowego roku szkolnego.
Bardzo proszę, pani minister, oczywiście.
Od 1 września to będzie, nie chcę mówić, że trudne, ale niemożliwe, dlatego że pamiętajmy, że to jest kwestia zmiany rozporządzenia co najmniej wraz z wymaganym czasem konsultacji. My jednak już nie robimy rzeczy w trybie pod tytułem bez konsultacji, bez trybu przejścia przez Rządowe Centrum Legislacji itd., itd. Natomiast w ogóle to nie ma takiej możliwości, żeby język mniejszości był jednocześnie językiem obcym. Możemy jedyne co, to zwolnić jakby uczniów, którzy mają język niemiecki jako język mniejszości z konieczności nauczania się drugiego języka nowożytnego w klasie 7 i 8, czyli jakby nie to, że można mieć i jeszcze te 2 godziny, które są języka nowożytnego, po prostu nie ma możliwości, żeby coś było i językiem mniejszości, czyli językiem własnym i językiem jednocześnie obcym. Takiej możliwości nie ma. Natomiast jest możliwość, żeby ułatwić funkcjonowanie w szkołach i żeby rzeczywiście do końca, do 8 klasy mieć możliwość języka niemieckiego, to, żeby zwolnić na te 2 lata, które tam są, z tego języka obcego, drugiego nowożytnego. I taka możliwość prawna jest, natomiast musiałoby być to na drodze rozporządzenia. W związku z tym możliwość realizacji tego do końca tych wakacji, to przypomnijmy, jest już niecałe, no równo 2 miesiące, jest trudne, jeśli nie niemożliwe.
Bardzo proszę, pan Rafał Bartek.
Pani minister, no właśnie w tym polega cały problem, że to jest ten przedmiotem tego sporu, tak, że pani teraz powiedziała, że to jest niedopuszczalne prawnie, tymczasem to prawo nie jest w tym zakresie jednoznaczne. Wcześniej to dopuszczało, prawo się nie zmieniło, zmieniła się tylko interpretacja. I my pewnie, że patrząc strategicznie, tak jak rozmawialiśmy z panią minister wielokrotnie, też widzimy potrzebę, żeby to jakoś uregulować prawnie, tylko czas nam ucieka. My widzimy ten problem, który się narasta. Dzisiaj mamy problem edukacji, nauczycieli, dostępu do tego języka. Dla nas każda godzina jest na wagę złota i dostęp do każdej godziny, żeby on nastąpił jak najszybciej, jest dla nas też na wagę złota. Stąd ta prośba, aby tą kwestię jednak potraktować w takim trybie pilnym, żeby na nią spojrzeć, się pochylić. My mamy również interpretacje prawne, które w 2018-2019 roku zbieraliśmy. To jest zarówno Biuro Analiz Sejmowych, to jest również interpretacja prawna profesora Janusza i mamy bodajże jeszcze trzecią interpretację, która mówi, że nie ma zakazu prawnego, aby łączyć te dwa języki, obcy z mniejszościowym, zachowując oczywiście odrębność podstaw programowych. Z tym mieliśmy zawsze do czynienia w latach wcześniejszych i z tym nauczyciele sobie musieli radzić.
Dziękuję bardzo.
Ja przypomnę, że już jesteśmy po wszystkich ruchach kadrowych po zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych szkół, także już od 1 września szkoły dokładnie wiedzą, jakich nauczycieli, jakich przedmiotów będą miały. Co więcej, już mają też zorganizowane to, że muszą mieć drugi język obcy wskazany. W związku z tym, to już w tym roku szkolnym jesteśmy po wszystkich procedurach, które oznaczają organizację roku szkolnego 2024-2025.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Igor Łukaszuk.
Panie przewodniczący, panie minister, panie ministrze, szanowni państwo, dziękuję za możliwość wypowiedzi. Sądzę, że część z tej wypowiedzi jest dla państwa, jest państwu znana, pani minister również, ponieważ mieliśmy okazję się spotykać na posiedzeniach komisji sejmowej, gdzie też wymienialiśmy się w jakiś sposób, może inaczej, ja przedstawiałem, jak wygląda sytuacja w edukacji mniejszości białoruskiej i dziękuję też za zrozumienie, które pani wyartykułowała, dostrzegając oczywisty problem, o ile, znaczy ja bym go nazwał wręcz kuriozalnym, tak mi się, to tak go chyba należy ocenić w kontekście właśnie najnowszej interpretacji prawa. Ale nie wszyscy, część z państwa również była podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu jeszcze za poprzedniej kadencji, gdzie też problematykę referowałem, ale rozumiem, że nie wszyscy, więc no jeszcze raz postaram się tak przynajmniej oględnie przedstawić zagadnienie i problem. Otóż od 75 lat system edukacji mniejszości narodowej oparty jest na takim jakby najwyższym etapie, na takich dwóch filarach, na liceach białoruskich w Bielsku Podlaskim i w Hajnówce. Białoruskich mówię na skróty, czyli jakby na szkół, gdzie wszyscy objęci są nauczaniem języka białoruskiego jako języka mniejszości. Zresztą wszyscy je tak nazywają, tak, że to są licea białoruskie. Stąd u mnie ten skrót myślowy, więc jeżeli będę go używał, to z tego powodu. I przez te 75 lat, w tym roku liceum w Hajnówce będzie obchodziło właśnie ten piękny jubileusz, wszyscy uczniowie byli objęci nauczaniem języka mniejszości. W szkołach podstawowych wyglądało to troszkę inaczej, ponieważ była jedna szkoła podstawowa bezobwodowa w Bielsku Podlaskim, jest tak zwana trójka, gdzie też wszyscy uczniowie objęci są nauczaniem języka białoruskiego jako języka mniejszości, jakby na zasadzie tej statutowej, opartej też o działania samorządu lokalnego, i w szeregu szkół podstawowych funkcjonują grupy oddziałowe, czy międzyoddziałowe, czy międzyklasowe, i tak ten system działał i nikt nie miał co do tego wątpliwości, że w takiej rzeczywistości prawnej i formalnej wszyscy operujemy. No i cóż, 2 lata temu zaczął się problem, gdzie właśnie nastąpiła zmiana interpretacji w naszej ocenie, jakby no, czy w ocenie praktyków, czy w ocenie środowiska mniejszości, ale też samorządu, co ważne, czyli organu prowadzącego, gdzie negowaniu podlegał fakt, że istnieją szkoły jako takie, szkoły z nauczaniem języka mniejszości, czyli szkoły, w których co do zasady wszyscy uczniowie objęci są nauczaniem języka mniejszości. Nikt nie miał co do tego wątpliwości, ponieważ no, tego typu szkoły, wydaje się, są gwarantowane czy wzmiankowane na poziomie ustawowym, gdzie mówi się o tym, że nauczanie jest prowadzone w szkołach, oddziałach lub grupach międzyoddziałowych, że absolwenci szkół objęci są egzaminem maturalnym. Jest też mowa o tym, że szkoły mniejszości narodowych są szkołami bezobwodowymi, czyli nie tworzy się obwodów dla tych szkół. Ukazało się rozporządzenie w 2017 roku, które zmieniało jakby no pewne regulacje. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej, bodajże wtedy nie wiem jak się resort nazywał, ale właściwego do spraw edukacji, na bazie delegacji ustawowej, gdzie artykuł 13 bodajże ustawy o systemie oświaty taką delegację ministrowi właściwemu jakby no wystawia do tego, aby doregulować szczegóły, zwłaszcza z uwzględnieniem progów ilościowych, od których poszczególne formy nauczania są tworzone. I to rozporządzenie mówi o tym, że przy określonej ilości tworzy się grupy międzyoddziałowe, międzyszkolne, międzyklasowe i przy określonej ilości grupy oddziałowe. To rozporządzenie w ogóle nie odnosi się do takiej struktury jak szkoła, która to struktura jest wymieniona na poziomie ustawowym. Stąd też nikt jakby nie dostrzegał takiego zagrożenia, że można na tej podstawie przeinterpretowywać prawo w ten sposób, żeby negować funkcjonowanie szkół w swojej odrębności jako szkół mniejszości narodowych, tak? Czyli jako szkół, które w całości realizują swoje cele, poza tymi celami ogólnie edukacyjnymi, również te na rzecz podtrzymywania tożsamości narodowej wśród uczniów. I no nie ukrywam, że na przestrzeni ostatniego roku, półtorej, przez środowisko mniejszości narodowej no, przetacza się taka fala oburzenia, żalu, niezrozumienia, zdezorientowania, co się dzieje, ponieważ no, tak naprawdę detonowany jest fundament poprzez tą interpretację istnienia, jakby funkcjonowania całego systemu edukacji mniejszości białoruskiej. Ja też bardzo Państwa chcę uczulić na to, mówiłem też o tym na Komisji Mniejszości Narodowych, jak ważna jest kwestia edukacji dla mniejszości narodowej białoruskiej. Rozumiem, że inne mniejszości mogą mieć też inną specyfikę. My jesteśmy w takiej oto sytuacji, gdzie tak naprawdę to szkoły pozwalają nam zachowywać tożsamość narodową wobec tego, co się dzieje w kontekście geopolitycznym, wobec tego, że mamy reżim łukaszenkowski, który w żaden sposób pozytywnie nie oddziałuje na mniejszość białoruską, a wręcz przeciwnie, można uznać, że działania reżimu łukaszenkowskiego poprzez jego charakter też stygmatyzują, dziękuję panie ministrze, stygmatyzują mniejszość białoruską, więc no, niejako jesteśmy zdani na własną tylko i wyłącznie aktywność przy wsparciu oczywiście państwa polskiego, co jest też jakby no, normą. Tym niemniej mamy te instrumentarium bardzo ograniczone do podtrzymywania tożsamości narodowej, no i mamy no, bardzo wiele okoliczności, które nie tylko nie sprzyjają podtrzymywaniu, ale wręcz powodują to, że deklaratywność przynależności do mniejszości białoruskiej dramatycznie spada. Więc też ogromny apel jest do Państwa, aby zająć się tym tematem pilnie. I wiem, że może to być bardzo trudne, żeby przeprocedować rozporządzenie, ponieważ to rozporządzenie tak naprawdę wrzuciło granat do całego systemu, ale jest ogromny apel i takie oczekiwanie ze strony środowiska mniejszości białoruskiej, żeby postarać się to uporządkować jak najszybciej. I nie ukrywam, że no jest takie oczekiwanie, żeby nastąpiło to z 1 września. Mam nadzieję, że przy ogromnym zaangażowaniu wszystkich stron uda się to przeprowadzić. I też no, trzeba zaznaczyć, że całe otoczenie szkoły, mówię tutaj w kontekście Liceum Białoruskiego w Hajnówce, ma jednoznaczne stanowisko co do potrzeby zachowania takiej specyfiki i charakteru szkoły, poczynając od Rady Rodziców przez Radę Pedagogiczną, po sam samorząd, który jasno stwierdza, że jest to szkoła o określonym profilu, gdzie wszyscy uczniowie, inaczej, organ prowadzący po to prowadzi dwa licea ogólnokształcące w tak niewielkim mieście powiatowym jak Hajnówka, gdzie nie ma demograficznych podstaw do tego, żeby istniały dwie placówki równoległe, położone zresztą po sąsiedzku tak naprawdę. I stanowisko organu wyartykułowane uchwałą Rady Powiatu, ale nie tylko, bo też jest to stanowisko zarządu i starosty przez to, że ta szkoła funkcjonuje dlatego i po to, aby wszyscy uczniowie byli w niej objęci nauczaniem języka białoruskiego jako języka mniejszości, i po to organ prowadzi dwa odrębne licea właśnie, żeby zaspokoić potrzeby edukacyjne całej społeczności i żeby nikt też nie był w żaden sposób wykluczony, to znaczy, żeby każdy mieszkaniec powiatu miał dostęp do liceum ogólnokształcącego o określonej specyfice, o określonym profilu. No, co do postawy środowiska mniejszości białoruskiej, to też no, nie muszę go pewnie tutaj tłumaczyć, bo ona jest jakby no, jednolite, wszystkie środowiska, czy wszystkie stowarzyszenia, wszyscy liderzy, cała elita intelektualna podziela pogląd i samorządu, i Rady Pedagogicznej, i Rady Rodziców, ale również no, proszę się też nie dziwić temu ogromnemu ładunkowi emocjonalnemu, który towarzyszy tej całej sytuacji. Społeczność jest po prostu oburzona, zbulwersowana, jest ogromne napięcie społeczne i biorąc pod uwagę także tą sytuację społecznie taką no, wrażliwą, drażliwą i napiętą, apeluję jeszcze raz o podjęcie i rozważenie możliwości podjęcia jak najszybszych działań, tak aby faktycznie w nowy rok szkolny wejść w uporządkowanej sytuacji formalnej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani minister, bardzo proszę.
Chciałam powiedzieć, że sytuacja jest rzeczywiście